zbawieni. To jest drugi podobny temat, czy też nawet ten sam temat w ciągu ostatnich dwóch lat, bo wiemy o tym, że ten temat był w zeszłym roku i mówiliśmy wtedy w kontekście tylko dwóch wierszy drugiego rozdziału listu do Efezjan, 8-9 wiersza. Natomiast dzisiaj chciałbym przejść przez cały rozdział listu do Efezjan, dzięki któremu będziemy mogli też poznać szerszy kontekst tego, co tam jest zawarte, i też lepiej zrozumieć te wersety. Więc na samym początku macie tekst, a później mamy spostrzeżenia i odniesienia. Co jest dzisiaj naszą stawką? Naszą stawką, czy też to, o co my dzisiaj walczymy w tym słowie i w tym rozważaniu, to odpowiedzenie sobie na pytanie: z łaski jesteście zbawieni. Co to znaczy? Co to znaczy, że jesteśmy z łaski uratowani? I główna prawda ma dotyczyć tego, że być zbawionym, uratowanym z łaski, to za cenę Jezusowej śmierci zastępczej na krzyżu dostąpić przez wiarę do udziału w nowym, teraźniejszym i aktywnym w życiu z Bogiem. Być zbawionym to mieć możliwość wzięcia udziału w aktywnym, teraźniejszym życiu z Bogiem. I pójdźmy od razu do spostrzeżeń. Mamy wiersz pierwszy. A was, którzy byliście martwi w waszych upadkach, to znaczy inaczej moglibyśmy to tłumaczyć, upaść obok i grzechach, no właśnie, grzech definiujemy jako nietrafienie w cel, do którego zostaliśmy stworzeni. Więc apostoł Paweł mówi tutaj: byliście umarli wtedy, kiedy nie trafialiście w cel, do którego zostaliście stworzeni. Tragizm grzechu polega na tym, że człowiek w grzechu jest umarły. To jest tragizm grzechu. I ja mam nadzieję, że siostra, która zrobiła tą dekorację, nie będzie miała mi nic za złe, za bardzo, kiedy ja troszeczkę urwę. Nawet się nie da tego. To już jest tak suche, że samo w sobie jest. Ojej. No, dobra. No właśnie, sprawdziłem na sobie ostrze mojego scyzoryka i się skaleczyłem. Jeśli ktoś mógłby mi przynieść papier albo chusteczkę, to ja byłbym bardzo wdzięczny. O właśnie, dziękuję bardzo. O, super, świetnie. No właśnie, takie rzeczy się zdarzają, jak się ma do czynienia z ostrzem. No właśnie, słuchajcie, no tyle z tego zostało, ale myślę sobie, że to tym bardziej obrazuje to, co chcę zawrzeć w tragizmie grzechu. Mianowicie ta gałązka przed chwilą należała do większej gałązki, a ta większa gałązka do drzewa. I co to znaczy? To znaczy, że w momencie, kiedy odcinamy gałązkę, to ona nadal wygląda jak żywa. Znaczy, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że wygląda jak żywa, ale chyba jeszcze trochę. Coś jeszcze ma zielonego. Gdy popatrzymy na tamtą gałąź, to jest świerk? Tak? Tego świerku, to możemy powiedzieć, że ona w ogóle wygląda jak żywa. Ale tak naprawdę ta gałąź jest martwa. I martwa jest w momencie odcięcia od drzewa. Ona jest martwa. Tragizm polega na tym, że ona wygląda jak żywa. Ale to tylko kwestia czasu, kiedy nawet przestanie wyglądać jak żywa. I właśnie tak to jest. O. Zapewne ta gałązka już tutaj jest jakiś czas. To tylko kwestia czasu, kiedy przestanie sprawiać pozory, że żyje. Na początku, kiedy w danym momencie się odcina, ona wygląda cały czas jak żywa, ale prawda jest inna. I tak jest z człowiekiem. Z człowiekiem, który żyje w grzechu, z grzesznikiem. On wygląda, że żyje. On wygląda, że żyje. Ale człowiek żyjący w grzechu jest martwy. I na tym polega tragizm grzechu. Więc, mamy po każdym tutaj wersecie, więc... Więc nie ulegajmy złudzeniu. Nie ulegajmy złudzeniu. Ja jeszcze dopowiem jedno zdanie, którego nie powiedziałem. Jest dla nas ten wiersz i ta prawda o grzechu i martwocie życia w grzechu bardzo otrzeźwiające. Jest to dla nas przypominające o tym, o grzechu, grzeszności i o zgubieniu człowieka żyjącego w grzechu. Kolejne wiersze, drugi i trzeci wiersz. Sprawa ludzkiej wolności i kreatywności. Kontynuujemy czytanie dalej. W których, to znaczy w grzechach, niegdyś chodziliście, albo inaczej możemy to przetłumaczyć, które niegdyście popełnialiście, według porządku tego świata, według władcy sfery powietrza, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród których i my wszyscy obracaliśmy się niegdyś w żądzach naszego ciała, spełniając pragnienia ciała oraz myśli, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak pozostali. I ludzie bez Jezusa żyją uwikłani w grzechu. A ludzkie myślenie o wolności, że są wolni, jest złudne. Że jest złudne. I to jest tak samo jak z propagandą. Ja nie żyłem w czasach za bardzo poprzedniego systemu, więc ja nie za wiele z doświadczenia mogę powiedzieć o w tamtejszej propagandzie. Ja mogę ewentualnie powiedzieć o tym, jakiego rodzaju propagandę dzisiaj uprawiają politycy i do czego zachęcają. I wiemy, że na bazie różnego rodzaju ideologii w świecie dochodzi do różnych konfliktów, na przykład sprawa imigrantów. Jeśli chodzi o wolność i mówienie o tym, że jest się wolnym, to jest tak na dobrą sprawę uwierzenie naprawdę w zafałszowaną informację. Uwierzenie, danie wiary w to, że w Chrystusie jestem wolnym człowiekiem. I kiedyś chodziłem różnymi ścieżkami i słyszałem ludzi skandujących: jestem wolnym Polakiem, jestem Polakiem. I tak na dobrą sprawę wolny Polak, krzycząc to, on tak naprawdę łamał wtedy prawo. I wtedy mówił, jestem wolnym Polakiem, wolnym do robienia bezprawia, do czynienia bezprawia. Jestem na tyle wolny, że mogę tak naprawdę robić wszystko. Ludzie niestety bez Jezusa żyją w takim poczuciu właśnie takiej wolności. Wolność odbierają jako możliwość do robienia tego, co chcę. Możliwość do robienia tego, co pragnę. Nie kojarząc z tym, jaką wolność daje Jezus. W rzeczywistości wolność, ta poza Chrystusem, o której ludzie mówią, jest pozostającą daleko od wartości życia z Bogiem i z Chrystusem. I my doskonale o tym wiemy. I apostoł Paweł o tym przypomniał. My niegdyś również tak żyliśmy i tak chodziliśmy. I kiedy apostoł Paweł mówi do Efezjan, mówi właśnie o to, żeby przypomnieć im, my kiedyś też tak właśnie żyliśmy. Więc nie zapominaj, jak wygląda życie bez Chrystusa. Po co? Abyś pamiętał, z czego zostałeś wydobyty. Jak bardzo Bóg zmienił życie. Jaką wartość Jezus Chrystus nadaje życiu. I w jakiej wolności, i do jakiej wolności Chrystus powołuje człowieka. Na pewno nie jest to wolność, w której możemy powiedzieć, mogę robić to, co mi się żywnie podoba. Mogę robić to, co Bogu jest miłe, co Bogu jest przyjemne, co Bóg uważa za dobre. Niekoniecznie to, co ja chcę. Wiersze 4-7. Boża inicjatywa. Boża inicjatywa. Jednak Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swoją miłość, którą nas ukochał, i to nas, którzy byliśmy umarli w upadkach, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach ukazać nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Widzimy tutaj niesamowitą sprawę, wielka sprawa, ponieważ dotyczy to przejęcia pewnej inicjatywy w życiu człowieka przez Boga i zupełnie poza możliwościami i dążeniami człowieka On wkracza i zmienia życie człowieka. Poza możliwościami człowieka. Człowiek żyjący w swoim grzechu, w swoim upadku, nie jest w stanie żyć w wolności. A Bóg przejmuje inicjatywę w życiu człowieka, wyrywając go z upadku, z ucisku i z grzechu. Bóg okazuje swoje miłosierdzie względem grzesznych i upadłych, którzy są duchowo martwi z powodu swojej grzeszności. Bardziej niż czegokolwiek innego, człowiek pozostający w grzechu potrzebuje Bożego ożywienia. Kto jest w stanie przywrócić życie? Kto jest w stanie dać życie temu, co zostało odłączone? Co jest w stanie natchnąć życiem? kto jest w stanie spowodować, aby ta gałązka znowu ożyła. Człowiek pozostający bez relacji z Chrystusem jest martwy, niezdolny do trafiania w cel, do którego został stworzony. I tylko Bóg, i tylko i wyłącznie Bóg jest w stanie człowiekowi przywrócić życie. Tylko i wyłącznie Bóg. Zatem największą potrzebą człowieka żyjącego w grzechu jest Boże miłosierdzie. Największą potrzebą człowieka, grzesznika, jest potrzeba Boga w jego życiu. Ponieważ nikt i nic oraz żadne jego staranie nie przywróci mu życia. Moc, która wzbudza wierzących z martwych i ich ożywia, to ta sama moc, która zasila każdy aspekt życia chrześcijańskiego. To jest ta sama moc. Więc my w Chrystusie, no właśnie, jesteśmy powołani do życia. Więc zapragnij przebaczenia i miłości. Zapragnij przyjść do Boga, do tego ożywiciela, do tego, który potrafi to, co umarło, wskrzesić z martwych. Wiersze 8 i 9 to sprawa łaski. To jest to, co myślę, że nosimy w sercu. Gdyż łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie z was. To dar Boga. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Łaska to nic innego jak przychylność. Dzięki łasce. Z łaski. Nie z was. To dar Boga. Zbawienie i życie człowiek otrzymuje. Człowiek nie może zapracować. Jest to zdumiewający wiersz, ponieważ to on ukazuje ofiarowane przez Boga bogactwo. Bóg zbawia, albo inaczej możemy tutaj powiedzieć, Bóg ratuje. Ludzie, którzy nie żyją w Chrystusie i którzy ufają wolności bez Chrystusa, wielokrotnie nawet nie mówią o potrzebie ratunku, a nawet nie widzą, że są w sytuacji zagrożenia. Człowiek nie osiąga ratunku poprzez swoje osiągnięcia. Bóg robi to z łaski, dodając do tego jeszcze nam wiarę w to, że On to zrobił. I żaden człowiek nie ma powodu do chluby. Co to znaczy? To ja zrobiłem, to ja dokonałem, to dzięki mnie ja odniosłem sukces, ja odniosłem w życiu taki poziom życia, który daje mi zbawienie. Człowiek, który chce budować swoje życie na prawdzie, musi sięgnąć po wiersze z drugiego rozdziału listu do Efezjan. 8:9. Człowiek nie może zasłużyć na zbawienie. Nie ma takiej możliwości. Człowiek, który jest umarły, nie może wydawać dobrych owoców. Inaczej by żył. Człowiek umarły jest niezdolny do zasłużenia na zbawienie. Człowiek umarły nie może wydać z siebie działania, zachowania, myślenia, które go uratuje. Nie może. Może zrobić to tylko Bóg. Więc, czy chcesz przyjąć dzisiaj dar Boga, jakim jest zbawienie? Jeśli patrzysz na swoją wolność i w świetle tego, co mówimy, możesz powiedzieć: jestem umarły z powodu grzechu, który jest we mnie, to czy chcesz? Czy widzisz potrzebę ratunku? Czy widzisz potrzebę zwrócenia się do Boga, aby ratował ciebie, aby zbawił ciebie? Jeśli zapragniesz, Słowo Boże mówi: nie zatwardzaj swojego serca, kiedy Bóg do ciebie mówi. Słowo Boże mówi: przyjdę do ciebie i będę kołatał, będę pukał, będę przychodził do ciebie, aby zwrócić twoją uwagę, że mam moc, siłę ożywić twoje umarłe i grzeszne życie. Mam moc. Czy zechcesz otworzyć? Czy zechcesz, aby Jezus był twoim ratownikiem? Jeśli tak, zrób to. Zrób to. Zaproś Jezusa i żyj w Jezusie. Bo w momencie, kiedy Jezus przychodzi do twojego życia, a kiedy ty mu otwierasz, jego życie i moc, która daje życie, przychodzi razem z nim. Więc ty ożyjesz. Więc ty ożyjesz. Twoje życie będzie widoczne. Twoje życie będzie realne. Twoje życie będzie pewne. Jeśli Chrystus wraz ze swoją mocą ożywiającą będzie w tobie i we mnie, życie Boże będzie w nas. Dziesiąty wiersz. To dylemat. Łaska i działanie. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich chodzili. A więc, jeśli na zbawienie nie możemy zasłużyć żadnymi uczynkami, a zbawienie możemy tylko przyjąć wiarą z łaski, jako dar Boży, to jaką rolę pełnią w naszym życiu uczynki? Pracujemy i żyjemy, ponieważ jesteśmy zbawieni. Pracujemy nie po to, żeby zasługiwać na zbawienie. Stworzeni jesteśmy nawet do dobrych uczynków. Stworzeni w Chrystusie jesteśmy do dobrych uczynków. Bez Chrystusa jesteśmy martwi, nie mogący wydawać dobrych uczynków. Ale kiedy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy do nich stworzeni, przeznaczeni. Dobre czyny, uwaga, nie dają zbawienia. Dobre czyny nie dają człowiekowi zbawienia. lecz są jego dowodem, jego następstwem. Więc jeśli w nas są dobre czyny, czyny, które są oparte na Chrystusie, na Jego osobie, na Jego dziele zbawienia, to wynika to z obecności Chrystusa w nas. Tych czynów nie widać. Tych czynów nie ma. O tych czynach nie słychać. Być może dlatego, że Chrystusa tam nie ma. Bóg zarówno daje zbawienie, jak i przygotował dobre czyny w tym zbawieniu. Nie starajmy się o zbawienie. Zbawienie mamy z łaski, przez wiarę. Ale co powinniśmy robić? Powinniśmy pozwolić, aby łaska Boga dana nam i wiara, którą tą łaskę przyjmujemy, przeradzała się w praktyczne działanie. Ale musimy pozwolić na to, aby Chrystus żył w naszym życiu. Aby Chrystus w nim był. Więc choć w czynach wynikających ze zbawienia z wiary. Mamy tutaj dłuższy fragment teraz. Wiersze 11 do 20. Pozwólcie, że przeczytam. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nazywanych obrzezaniem na ciele dokonanym ręką, że byliście w tamtym czasie bez Chrystusa oddzieleni od społeczności, nie mający obywatelstwa, inaczej moglibyśmy tutaj powiedzieć, Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie. Teraz zaś w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, zostaliście sprowadzeni blisko we krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, tym, który z dwojga uczynił jedno, gdy usunął mur podziału, nieprzyjaźń przez swoje ciało. On zniósł prawo przykazań, wyrażające się w postanowieniach, aby z dwóch stworzyć w sobie samym jednego, nowego człowieka, czyniąc pokój i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył nieprzyjaźń, a gdy przyszedł, głosił pokój wam, pochodzącym z daleka, i pokój tym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, cudzoziemcami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, wbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym, to znaczy inaczej możemy powiedzieć kamieniem zwieńczenia, jest Chrystus Jezus. Odkupienie, które przyszło wraz ze śmiercią Chrystusa na krzyżu, anulowało przymus zapłaty za grzech. Już nikt z nas nie musi płacić tej ceny, a nawet jego obecność w życiu wierzących. Już człowiek wierzący nie musi chodzić w grzechu. Grzech został anulowany. Ten, który na nas ciążył, i ten, który być może byłby naszym udziałem, a nawet jego obecność w życiu wierzących. Kiedyś byliśmy dalecy od prawdziwego Boga, od Jezusa i od siebie nawzajem. Kiedyś byliśmy dalecy. Dlaczego? No właśnie, bo Jezus nie był tym, który nas spajał. Pomimo tego, że byliśmy sąsiadami, mówiliśmy jednym językiem. Jesteśmy jednym narodem. To bez Jezusa. Byliśmy dla siebie obcy. Dzisiaj natomiast każdej osobie, która wierzy w Chrystusa jako wyłącznej drogi zbawienia, nadana jest duchowa jedność z Chrystusem, braćmi i siostrami. To jest piękny, naprawdę piękny fragment. Dlaczego? Bo wielu ludzi jest samotnych w życiu. Wielu ludzi, nawet jeśli ma rodziny, to często z nimi nie rozmawia, nie odwiedza. Często nie mają kontaktu z ludźmi, z rodziną. Są jakby sierotami. Żyją w zerwanych więziach. Kiedy natomiast czytamy ten fragment, w Chrystusie wszystko się zmienia. On łączy ze sobą ludzi. On przybliża ludzi do siebie. Jezus nie tylko jest źródłem pokoju, ale On również usuwa mur podziału, jaki jest między ludźmi. O ile jest między nami Chrystus. Jeśli Chrystus jest w moim życiu, jeśli Chrystus jest w twoim życiu, Chrystus potrafi usunąć między nami mur niezgody. Mur podziału, mur uprzedzenia. Mur uprzedzenia, niezgody i podziału w życiach ludzi niebędących w Chrystusie jest czymś naturalnym. Ale mur niezgody, podziału i uprzedzeń, braku otwartości, szczerości, zaufania, wspólnego wysiłku i dążenia jest czymś bardzo nienaturalnym. Bo ludzie, którzy mówią o tym, że są w Chrystusie, jeden i drugi, pomiędzy nimi nie powinno być podziału. Ponieważ Jezus Chrystus zjednuje sobie wrogów, zjednuje sobie nieprzyjaciół. To Jezus jest powodem pojednania dwóch ludzi. To Jezus potrafił połączyć Greka i Żyda. Świat, który bez Chrystusa był nie do pogodzenia. Żydzi wprost stronili od obecności pogan. Poganie w świątyni Bożej w Jerozolimie mieli wyznaczone swoje miejsce. I to było tuż na początku wejścia. Poganie nie mogli wejść dalej. Kiedy przyszedł Jezus Chrystus, zniósł ten podział. Zarówno i poganin, i Żyd, Grek, Polak, mogą przyjść do tego samego Boga i nazwać tego samego Boga Ojcem. A jeśli wspólnie mają swojego jednego Ojca, to wszelkie mury podziału i niezgody muszą runąć. Jeśli nie runą i nie ustąpią, to musimy podważyć życie w Chrystusie. Albo jednego, albo drugiego. Oskarżając siebie nawzajem. To nie jest praktyka ludzi żyjących w Chrystusie. Praktyką ludzi życia w Chrystusie jest zgoda, jest otwartość, jest szczerość, jest dążenie do wspólnego życia. Ze względu na Chrystusa, który nas łączy. Jeśli skupiamy się na Chrystusie, będziemy potrafili żyć w zgodzie. Jeśli skupiamy się na wszystkim innym, ale nie na Chrystusie, odstępujemy od Chrystusa i są między nami podziały. Zatem ten fragment bardzo mocno uwidacznia potrzebę wierzących w Chrystusa, w trwaniu w bliskości z Chrystusem, ale również w trwaniu w społeczności ludzi, którzy wierzą w Chrystusa. Jezus, jest napisane, że Jezus zniósł prawo, ale tak naprawdę Jezus wypełnił prawo. A co to znaczy? Jeśli Jezus wypełnił prawo, to w ludziach wierzących w Chrystusa prawo jest zapisane w sercu. Człowiek wierzący w Jezusa nie przestępuje prawa Bożego, ale robi to, co robi Chrystus. Czyny nakazane w prawie są zapisane w jego sercu. To jest jego wewnętrzne prawo. Nie jest to przymus, nie jest to nakaz, a jest to po prostu styl życia. Jezus nie odrzuca nikogo, kto do niego przychodzi. Odkupieni grzesznicy nie tylko stali się obywatelami nieba, ale również członkami Bożej rodziny. Nie tylko kiedyś będę zbawiony, nie tylko kiedyś. Jeśli jestem w Chrystusie, to nawet jeśli, żyjąc w upadku, w śmierci, byłem samotny, byłem sierotą, to jeszcze tu za życia, jeśli znajdujemy się w Chrystusie, to masz i mam Bożą rodzinę. Nie tylko w niebie, ale mam Bożą rodzinę tutaj. Jeśli tylko jesteśmy w Chrystusie. Dodatkowo Jezus staje się kamieniem, no właśnie, węgielnym albo zwieńczającym. I dzięki temu kamieniowi wyznaczano fundamenty. I ten kamień węgielny zwieńczający to ten kamień, który znajduje się u góry budynku, który spaja wszystkie sklepienia, wszystkie ściany tego budynku oparte są o ten kamień spajający. I dzięki temu ta budowla nie zawala się. Jeśli Chrystus zwieńcza Kościół, Kościół nie zawali się. I o tym mówi Słowo Boże. To dzięki Jezusowi nasze życie może być połączone i zespolone tak, aby nasza wspólnota była zespolona wspólnym mianownikiem. Wspólnym mianownikiem ludzi wierzących jest Jezus Chrystus. Bez Jezusa żyjemy w podziałach. Więc dbaj i troszcz się o więź z Jezusem i ze wspólnotą. Na koniec mamy wiersze 21 i 22. w którym cała budowla razem spojona wyrasta na święty przybytek w Panu, w którym i wy razem jesteście budowani na mieszkanie Boga w duchu. Każdy nowy wierzący jest budującym Kościół. Każdy nowy wierzący jest budującym Kościół. Zatem każdy wierzący jest budującym Kościół. Nie tylko grupa ludzi wybranych do budowania Kościoła. Każdy wierzący jest budującym. Mieszkanie oznacza stałe miejsce zamieszkania. Dom. Bóg chce mieszkać w wierzącym. I Bóg mieszka w wierzącym, który jest budującym. Zatem jeśli Bóg mieszka w człowieku wierzącym, to człowiek jest powołany do budowania, wspólnego budowania wspólnoty. Wszyscy, nie tylko jedna osoba, wszyscy, bo każdy wierzący jest budującym. Dla nas, znajdujących się w Chrystusie, wbudowanie się w życie oznacza to wbudowanie się w życie jeden drugiego. To jest ciekawe, jak dla mnie osobiście bardzo ciekawe, bo budowanie wspólnoty Kościoła jest, oznacza powszechne kapłaństwo, a to oznacza, że każdy wierzący ma swoją odpowiedzialność do budowania Kościoła. Ja to nazywam przybywaniem ludzi do mojego serca. Przybywaniem ludzi do mojego serca. Budowanie Kościoła to jest przybywanie wraz z sytuacją, kiedy umarli stają się wierzący i ożywają. Ci ludzie przybywają do mojego życia i do mojego serca. I to jest fakt. Nie stawiam żadnych pytań. To jest fakt. Nie zadaję pytania, co z tym zrobić, jak z tym zrobić. To nie jest pytanie na dzisiaj. Faktem jest to, że każdy wierzący jest budującym. Budujący pozwala zamieszkać innym ludziom w swoim życiu. Budujący pozwala zamieszkać. Dlaczego? Bo już nie są wrogami. Bo już nie są wrogami. Mur podziału został usunięty. I to jest fakt. Człowiek wierzący pozwala drugiemu wierzącemu wejść. Pozwala. To jest właśnie znaczenie budowania Kościoła. I nie ma wierzącego, który nie miałby tej odpowiedzialności. Nie ma takiego, nie istnieje taki wierzący. Każdy ma dokładnie to samo zadanie. Pozwalać, aby ludzie dołączali do jego życia. Więc przyłącz ludzi z naszej wspólnoty do twojego życia. Przyłącz ludzi. Ty weź tą odpowiedzialność I to Ty przyłącz ludzi do swojego życia. Być może trudność czasami polega na patrzeniu na przykład, w którym nie ma przykładu. Ale jeśli patrzymy na Chrystusa, to On pokazał, jak można przyłączyć do swojego życia innych ludzi. To właśnie trwając w Chrystusie będziemy potrafili przyłączać do siebie innych. Mamy tutaj JRZ. JRZ to jest to, co umożliwia nam przybliżanie siebie nawzajem. Bez JRZ nie jest to możliwe. A co to znaczy? Jezus rdzeniem życia. Bez tego nie jesteśmy w stanie przyłączać innych do swojego życia. To realizować przewidziane dla nas projekty. Jezus rdzeniem naszego życia to realizować, nie chcieć, nie potrzebować, nie widzieć, ale realizować projekty przewidziane dla nas. Jezus rdzeniem życia. Mamy jeszcze decydującą chwilę, w której jest mowa o pewnej modlitwie konwersacyjnej. Modlitwie prowadzone w sposób dialogu. I ta modlitwa konwersacyjna, dialogu, polega na tym, że my mówimy, ale również my słuchamy. To znaczy, rozmowa z Bogiem nie jest tylko monologiem, ale przede wszystkim opiera się na dialogu. A jednocześnie daje nam również pewność, że znajdujemy się w danym miejscu, na daną chwilę, w przekonaniu, że Bóg chce, żebym tam był. I celem modlitwy jest objawienie się mocy Boga w jak najpełniejszym wymiarze w naszym życiu. I mierzalne, praktyczne jest pytanie, jak mogę zrealizować te wiersze ostatnie, 21 i 22, osobiście, w mojej wspólnocie. Odpowiedzenie sobie na pytania, jak mogę to zrealizować. I niech to również będzie naszym wyzwaniem. Niech to będzie również poszukiwaniem. Niech to będzie również naszym dążeniem do tego, aby nie tylko usłyszeć pytanie, nie tylko je sobie postawić, ale również na nie bardzo szczerze odpowiedzieć. A odpowiedź zrealizować. Zapraszam, zachęcam, powstańmy.